Hej.
Cześć.
Z tej strony
Ania Górnicka
i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Jak wybrane kraje starają się regulować cyberbezpieczeństwo swoich obywateli i hamować nieograniczony niczym rozwój sztucznej inteligencji? Prezydent Chin zgłosił żądanie stworzenia wzmocnionej, w cudzysłowie, bariery bezpieczeństwa otaczającej krajowy internet. Ten ruch może pomóc wzmocnić cyberobronę kraju w przypadku ataków na krytyczną infrastrukturę. Chińska administracja cyberprzestrzeni będzie nakładać na firmy produkujące narzędzia oparte o AI obowiązki w postaci czyszczenia zbiorów danych, które stolica uzna za dezinformację. Chiny regulują również rozpoznanie twarzy. Nowe prawo ma wprowadzić zakaz wykorzystywania narzędzi do rozpoznawania osób w oparciu o parametry przynależności etnicznej lub rasowej. Będzie to też dotyczyło stanu zdrowia. Czy Chiny chcą naśladować zachodnie standardy? W jaki sposób cenzura i ograniczenia internetu może być rozwiązaniem dla tak ogromnego kraju? I czy nowe przepisy mogą być rozluźnieniem państwa opresyjnego? O tym dziś porozmawiamy z naszymi gośćmi.
Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Gosia Fraser, dziennikarka specjalizująca się w zagadnieniach prywatności i cyberbezpieczeństwa, autorka pierwszego w Polsce podcastu o filozofii technologii, Techspresso Cafe. Cześć Gosiu.
Dziękuję za zaproszenie.
I Adam Hertle, specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego, prelegent, trener i wykładowca. Cześć Adamie.
Cześć, dzień dobry.
No właśnie, i tak naprawdę na samym początku przejdźmy do tego pierwszego pytania i chciałabym zapytać o to Adama, żeby uporządkować trochę pojęcie cyberbezpieczeństwa, jak je definiujemy, czym ono jest, bo dużo pojęć tu może nam się na to nakładać. Adam, spróbujesz to uporządkować?
Pewnie jak ze wszystkim, co nowe w naszym życiu, te definicje nie są takie jednoznaczne, utarte i nie znajdziemy ich w żadnej drukowanej, porządnej encyklopedii, która zajmuje 4 półki. Ale generalnie można powiedzieć, że to te wszystkie rzeczy, które robimy, które mamy, które kupujemy, które wdrażamy, żeby chronić nasze informacje, które przechowujemy w formie cyfrowej. I przez ochronę mam na myśli, że dbamy o to, żeby one pozostały poufne w takim zakresie, w jakim tego oczekujemy, żeby nikt ich nam nie zmieniał bez naszej wiedzy i żeby one były dostępne, no bo to też jest ważne, żeby możemy zakopać coś pod ziemią, ale to nie będzie dostępne, więc to nie jest technika zabezpieczania. Tak więc jeżeli zapewnimy poufność, integralność i dostępność tych danych, to mówimy, że zapewniliśmy ich bezpieczeństwo i to wszystko, co robimy, żeby to osiągnąć, myślę, że można zdefiniować jako właśnie to wielkie cyberbezpieczeństwo.
Gosiu, czy chcesz coś tutaj dodać?
Powiedziałabym, że cyberbezpieczeństwo dzisiaj możemy też rozumieć jako praktyki, które podejmujemy osobiście, bo to już nie tylko technologie czy narzędzia, z których korzystamy, żeby zabezpieczyć usługi cyfrowe czy produkty łączące się z internetem, ale też praktyki, które my podejmujemy jako użytkownicy, żeby pozostawać osobami cyberbezpiecznymi. Mam tutaj na myśli w szczególności konieczność zachowania pewnej higieny cyfrowej, od której zależy bardzo wiele, czyli działania, które podejmujemy po to, żeby bezpiecznie korzystać z kont w różnych usługach cyfrowych, do których się logujemy, podstawa, czyli unikalne silne hasła. Są też bardzo istotne dzisiaj zagadnienia wokół biometrii, dane biometryczne, czyli jedyny sposób uwierzytelniania, którego nie możemy w żaden sposób wymazać, nie możemy go zmienić. Te dane posiadamy raz w życiu i nie jesteśmy w stanie przecież zmienić swoich odcisków palców, tak, ani swojego skanu oka. I to są takie kwestie, które powinniśmy sobie rozważyć jako osoby, które bądź co bądź zanurzają się w tym świecie cyfrowym w coraz szerszym zakresie, bo w zasadzie chyba nie ma już dzisiaj dziedziny życia, która by ze sferą cyfrową nie miała nic wspólnego. Jesteśmy zmuszeni do korzystania z tych usług w pracy, w edukacji, również nasza rozrywka w zasadzie w całości przeniosła się do usług cyfrowych. Nasze domy są pełne urządzeń, które łączą się z internetem, więc świadomość cyberbezpieczeństwa, świadomość też zagrożeń, które w tym obszarze powstają, jest kluczowa, żebyśmy my mogli czuć się spokojnie i wiedzieć, że bezpieczeństwo naszych danych, które są w zasadzie, to, że powiem, że są walutą najważniejszą na świecie, to już jest wyświechtany slogan, tak? Ale one jakby stanowią o tym, czy możemy czuć się bezpiecznie też w ogóle, bo mówimy tutaj między innymi o bezpieczeństwie finansowym, o tym, że jakby nadużycie dostępu do naszych danych osobowych, do danych, które zapisujemy na swoim urządzeniu, może się przełożyć na całkiem realne skutki, jak na przykład utrata wszystkich środków na koncie. To są zagadnienia, które również mają związek z cyberbezpieczeństwem i bardzo często niestety je pomijamy, myśląc, że cyber jest tylko i wyłącznie domeną ludzi technicznych, ludzi czuwających nad bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej czy bezpieczeństwem narodowym. Nie, cyberbezpieczeństwo dotyczy każdego z nas.
Dokładnie. Powiedz, tak nakreślając taką powiedzmy mapę cyberbezpieczeństwa, mam tutaj na myśli, jak wygląda sytuacja na świecie, z jakimi problemami, nie wiem, mierzy się Europa, z jakimi mierzy się Azja, czy da się to rozgraniczyć regionalnie, czy tutaj musimy patrzeć inaczej, szerzej?
Albo wężej.
Krajobraz cyberzagrożeń jest oczywiście zależny od wielu czynników, między innymi od układów geopolitycznych, w których się znajdujemy. W Europie te zagrożenia wyglądają inaczej, w Stanach Zjednoczonych również kształtują się inaczej. Żeby zyskać pewną orientację na ten temat, warto na przykład zajrzeć do jawnej części strategii cyberbezpieczeństwa Pentagonu na 2023 rok. Przeczytamy tam, że najważniejszym cyberzagrożeniem, z którym obecnie mierzą się Stany Zjednoczone. Uważam, że również Europa powinna traktować ten problem priorytetowo. To jest rosnąca potęga Chin i to jest zdolność Chin do wykorzystywania ofensywnych działań w cyberprzestrzeni, na przykład do celów szpiegowskich, po to, aby pozyskiwać dane o wysokiej wartości wywiadowczej i używać ich nie tylko do realizacji celów gospodarczych, bo przyzwyczailiśmy się myśleć o chińskim cyberszpiegostwie w kontekście budowania przewagi gospodarczej i złodziejstwa własności intelektualnej, ale również do realizacji celów politycznych. I Stany Zjednoczone znacznie wyżej wartościują zagrożenie ze strony Chin niż zagrożenie ze strony Rosji i cyberprzestępców działających na zlecenie Putina, co dla nas z perspektywy Europy może być dziwne, tak? Bo przecież mamy wojnę na Ukrainie, to jest w zasadzie tuż za polską wschodnią granicą i hakerzy działający na zlecenie Putina, czy też aktywiści, to jest zagrożenie, z którymi my się na przykład mierzymy na co dzień, tak? Polskie instytucje odpowiadające za cyber codziennie w zasadzie przeżywają jakieś cyberataki związane z wystąpieniem tego konfliktu, ale na przykład Stany Zjednoczone twierdzą, że zagrożenie ze strony Rosji jest znacznie mniej istotne niż to zagrożenie chińskie, o którym już wspomniałam. Myślę, że w Europie zagrożenie chińskie lekceważymy, bo Unia Europejska prezentowała do tej pory taką dosyć otwartą postawę względem Chin. To się mści na wielu polach i aktualnie mamy do czynienia z takim domykaniem tej wcześniej otwartej bramy, ale Chińczycy zdołali już bardzo mocno wstawić stopę między drzwi i jest bardzo trudno te stosunki aktualnie zmienić.
No właśnie, Chiny są tutaj przyczynkiem do tej naszej rozmowy i idąc dalej, jak Chiny starają się, czy kontrolują firmy produkujące narzędzia oparte o AI?
I czy to jest taki wytrych, bo ja przepraszam, że dzisiaj nie wtrącam.
No właśnie.
Bezpieczeństwo jest takim pięknym słowem, bardzo często wykorzystywanym przez polityków jako taki przyczynek do wprowadzenia właśnie jakiegoś prawa, ma być bezpiecznie, ale z reguły za tym, jak się tak spojrzy głębiej, no to albo są jakieś nadużycia, albo jest jakieś ograniczenie czy naginanie swobód obywatelskich. Gdzie w tym wszystkim są Chiny?
To znaczy Chiny w ogóle inaczej patrzą na kwestie swobód obywatelskich niż świat zachodni, z tego względu, że Chiny to jest społeczeństwo przede wszystkim kolektywne. Tam jednostka nie ma tak silnej pozycji politycznie i również jeśli chodzi o taką filozofię społeczną, jak to ma miejsce na zachodzie. I regulacje sztucznej inteligencji, tutaj śmiem twierdzić, że poniekąd jestem osobą, która dosyć dobrze to zmapowała, polecam przeczytanie zakończenie mojej analizy na temat tego, w jaki sposób powstają regulacje sztucznej inteligencji. Napisałam ją na zlecenie serwisu Cyber Defense 24. To są pierwsze regulacje, tak kompleksowe regulacje sztucznej inteligencji na świecie. W ogóle od tego zacznijmy. Chiny zaczęły pracę nad nimi wiele lat temu. Pierwsze regulacje dotyczące AI zaczęły powstawać tam w roku 2016-17, czyli w czasie, kiedy my w ogóle się tym nie interesowaliśmy i w ogóle nie zwracaliśmy uwagi na potencjał tej technologii. Było tylko wiadomo, że kiedyś będzie jakaś sztuczna inteligencja, która będzie coś robiła, tak? Być może coś zmieni, być może będziemy mieli do czynienia z usługami opartymi o ten zakres technologii. A Chiny wyszły z inicjatywą, bo wiedziały, że po prostu to jest jedna z kluczowych technologii. Xi Jinping, myśląc o kolejnych latach rozwoju Chin, o kolejnych w zasadzie dekadach inwestycji w technologię, już parę lat temu podkreślił, że sztuczna inteligencja musi być jednym z priorytetowych pól rozwoju technologicznego w Chinach i że ona jest takim kluczem do zaawansowania zarówno technologicznego, gospodarczego, jak i technologicznego, militarnego, tak? Czyli mamy zastosowania algorytmów na przykład w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. To jest coś zupełnie innego niż chatboty, o których dzisiaj najczęściej mówimy. I w ogóle tutaj taka mała adnotacja, chatboty to nie jest sztuczna inteligencja, to są po prostu duże modele językowe, które przetwarzają duże ilości danych, wypluwają wyniki powstałe w wyniku przetwarzania tych danych, ich analizy, ich zestawiania i odpowiadają na nasze pytania, ale nie ma to nic wspólnego technicznie z tak zwaną silną sztuczną inteligencją, która w zasadzie jest takim świętym gralem obecnego dążenia do rozwoju tej dziedziny. Chińskie regulacje przede wszystkim mają chronić państwo. To jest taki jakby przyczynek do rozmowy w ogóle o tym, jak Chiny je budują. One mają chronić interes polityczny państwa, one mają zabezpieczać stabilność ustrojową Chin, one mają sprawiać, że będzie wszystko się sprowadzało do dalszego rozwoju gospodarki i jakby do wzmacniania potęgi i społecznej, i gospodarczej, i militarnej, tak jak już powiedziałam. I te wytyczne, które są w Chinach jakby kluczem, one dotyczą przede wszystkim kontroli nad informacją. Dwa dni temu bodajże chińska administracja cyberprzestrzeni opublikowała nowe wytyczne dotyczące wypuszczania na chiński rynek produktów uwzględniających moduły dużych modeli językowych. I tam na przykład znajdziemy bardzo ciekawe zapisy o czarnej liście danych szkoleniowych. To znaczy, że wśród zbiorów danych, na których możemy trenować nasze algorytmy, jest cały szereg informacji, który będzie zakazany w użyciu. Tak? Nie będziemy mogli trenować naszych algorytmów na przykład na informacjach, które są w Chinach cenzurowane, nie będziemy mogli trenować algorytmów na informacjach, które zostaną uznane jako promujące terroryzm czy zawierające wywrotowe dla ustroju tezy. I jak to ma być robione? Ano tak, że każdy zbiór szkoleniowy, zanim zostanie użyty przez firmę rozwijającą jakiś produkt, ma być audytowany przez instytucję państwową, przez jakąś tam właśnie delegaturę tej chińskiej administracji cyberprzestrzeni, która oceni, czy mamy współczynnik szkodliwych i niedozwolonych treści poniżej 5%. Bo jeżeli mamy go poniżej 5%, to okej, jedziemy dalej, możecie wykorzystywać ten zbiór tych danych szkoleniowych do trenowania tego swojego produktu, a jeżeli to 5% będzie albo równe, albo przekroczone, no to sorry winetu, ale tego zbioru danych nie użyjecie, bo on po prostu zagraża stabilności tych wartości, które my uznajemy w chińskim ustroju za słuszne, tak? To, co muszę powiedzieć, jak się wczytuję w te opracowania chińskich regulacji, to, że one są wewnętrznie bardzo spójne. One ze sobą rozmawiają. To są regulacje, które się uzupełniają. Nie ma tam praktycznie żadnych sprzeczności prawnych. Nie ma do czynienia z zapisami, które by jedne drugie wykluczały. To jest oczywiście moloch prawny i Chiny już teraz mają wielki problem z tym, jak to wszystko kontrolować, bo mają za mało ludzi w administracji, żeby móc spełnić wymagania, które same sobie narzuciły, ale z drugiej strony ten aparat biurokratyczny, on też się rozrasta, on też jakby działa w odpowiedzi na regulacje, które powstają. I ostatecznie myślę, że to jest wręcz, bym powiedziała kontrowersyjnie, wzór, z którego powinniśmy w Europie czerpać, bo to, co cechuje z kolei nasze regulacje, to jest to, że one są zawsze reaktywne, zawsze spóźnione. Margaret Vestager powiedziała, że akt o sztucznej inteligencji będzie najwcześniej za 3 lata, to jest bardzo, bardzo dużo czasu. Do tego czasu będziemy mieli praktycznie wolną Amerykankę i tak naprawdę dobrowolny kodeks dobrych praktyk, który został gdzieś tam w Unii Europejskiej sformułowany, wiemy jak wygląda samoregulacja, wiemy jak wyglądało przestrzeganie dobrowolnych kodeksów dobrych praktyk w zakresie walki z dezinformacją. I wiemy, że płacenie kar jest w pewnym sensie wliczone w koszty prowadzenia działalności przez Big Techy, więc w tym zakresie myślę, że możemy sobie odpowiedzieć sami, jak to będzie wyglądało. Pora zmienić proces regulacyjny w Unii Europejskiej, który jest głęboko zakorzeniony w latach 80. i który moim zdaniem dzisiaj w ogóle się do niczego już nie nadaje.
Dobra, Adam, pytanie do ciebie. Czy zgadzasz się z tym, co mówi Gosia i z tym, że rzeczywiście państwa europejskie nie tylko powinny się wzorować na Chinach i generalnie jaki jest status, czy w ogóle jakiś prac nad cyberbezpieczeństwem w Europie i w Unii Europejskiej?
Zdecydowanie to Gosia tutaj jest ekspertem od chińskiego i regulacji, więc nie śmiem kwestionować opinii. Natomiast faktycznie to, co Gosia wspomniała, mamy inny model podejmowania decyzji w Unii Europejskiej i szczególnie w momencie, gdy mamy do czynienia z szybko rozwijającymi się technologiami, on nie nadąża. I no, jest to wynikiem tego, że my podejmujemy decyzje trochę bardziej demokratycznie, a Chiny trochę bardziej autorytarnie i tam jak ktoś powie, że tak ma być, to tak jest, a my dyskutujemy, dlaczego tak ma być i czy na pewno ma tak być i to, że na przykład możemy ten podcast nagrać, jest wynikiem tego, że żyjemy w trochę innej cywilizacji i trochę inną mamy kulturę tej dyskusji i możemy tu powiedzieć, co chcemy, czego nie moglibyśmy zrobić na chińskim rynku. Więc trochę płacimy cenę za to, że możemy mówić, co chcemy, tym, że możemy również powiedzieć trochę za dużo, albo trochę za mało, albo trochę za późno. I faktycznie te europejskie regulacje z reguły są bardzo ogólne, bo one muszą być zaakceptowane przez wszystkich graczy, którzy się pod tym w końcu podpiszą i zagłosują za. Więc jak czytamy jakiekolwiek normy dotyczące cyberbezpieczeństwa w Europie, to one tak naprawdę jakby je tak ścisnąć do konkretów, to zostaje tytuł i pieczątki na końcu. A i na dokładkę jeszcze to, co Gosia powiedziała, tak? Planowany na 2025 regulacja tematu, który wybuchł już w tym roku naprawdę potężnie, to jest żart, tak? To jest no, jakby w 2025 będziemy mogli ewentualnie popatrzeć na to pogorzelisko, które zostało za nami.
Ja bym się tu jeszcze chciała wtrącić z tym, że może w ramach takiego disclaimera, bo myślę, że disclaimer to jest jednak dzisiaj rzecz bardzo potrzebna. Ja nie chciałabym, żebyśmy się wzorowali na Chinach w zakresie tego, jaką treść mają nasze regulacje, ale chciałabym, żebyśmy jednak trochę bardziej zdecydowanie podchodzili do kwestii podejmowania działań, bo to, że podejmujemy te działania za późno, to już wyszło przy Big Techach i przy regulacji mediów społecznościowych. Myślę, że gdybyśmy się zabrali za kwestie takie jak RODO, które miało strasznie długie vacatio legis też, to byśmy byli dzisiaj trochę bardziej do przodu z różnymi zagrożeniami, takimi jak dezinformacja, czy na przykład wykorzystywanie naszych danych do celów manipulacji politycznych. A jesteśmy niestety bardzo w lesie i również regulacje takie jak DSA czy DMA pokazują, że firmy tak naprawdę przez to takie opieszałe podejście i przez te długie procesy decyzyjne niespecjalnie mają szacunek do europejskiego prawodawstwa. Tam sobie komisarz Breton pisze aktualnie listy do Ilona Muska czy do Marka Zuckerberga, ale myślę, że niewiele to zmieni. I w kontekście regulacji po prostu podchodzimy do tych kwestii zbyt miękko i zbyt łagodnie traktujemy wielki amerykański biznes.
Odwracając może to, a czy patrząc gdzieś w kontekście europejskim czy światowym, widzicie gdzieś jakieś dobre przykłady, gdzie jakiś rząd czy jakieś instytucje próbują jednak wdrożyć coś, co waszym zdaniem no można by nawet w jakiejś może mikroskali, nie mówię totalnie, że to jest rozwiązanie kompleksowe, tylko coś, co można by postawić za jakieś dobre rozwiązanie?
To znaczy, ja nie krytykuję unijnych regulacji jako takich, bo za każdym razem, kiedy jestem proszona o jakieś komentarze względem działań regulacyjnych, to ja mówię, że jeśli chodzi o meritum, to one są super, ale jeśli chodzi o wykonanie, to wszystko pozostawia bardzo wiele do życzenia, bo zarówno RODO, jak i Digital Services Act czy Digital Market ACT, DSA, DMA, Akt o usługach cyfrowych i Akt o rynkach cyfrowych. To są pakietowe regulacje, które odnoszą się kompleksowo do obecnego stanu sfery cyfrowej i na przykład regulacje, które mamy zawarte w DSA z perspektywy użytkowniczki ja postrzegam jako bardzo korzystne. Tak? Mamy jakby wreszcie bat na platformy, żeby zaczęły robić coś w kontekście walki z mową nienawiści, w kontekście z propagandą terrorystyczną. Również mamy obowiązek zaprzestania profilowania w oparciu o dane wrażliwe, takie jak orientacja seksualna, czy wyznanie, czy dane o naszym zdrowiu. Ale z drugiej strony aparat, który jest odpowiedzialny za egzekwowanie tych regulacji, sobie nie radzi. Jakkolwiek mamy świetną treść, mamy przemyślane prawo, mamy wreszcie podjęte decyzje na poziomie politycznym, które nam, użytkownikom, mają służyć i nas ochronić przed tym takim szowinizmem wielkich firm technologicznych, no to tak jak powiedziałam, aparat niekoniecznie sobie radzi. A kiedy wysłałam zapytanie do polskiej administracji o to, jak będzie wyglądał krajowy organ, który ma być odpowiedzialny za kontakt z Unią i egzekwowanie zasad DSA i DMA w naszym kraju, to się dowiedziałam, że aktualnie nie są w stanie mi udzielić informacji. Tak? Oczywiście mówię to skrótowo, bo tam była wielka ściana tekstu, która się nie nadaje ani do cytowania, ani do publikacji, ale więcej na temat tego się dowiedziałam z zagranicznych mediów niż z polskiego resortu. I to jest dla mnie osobiście rzecz bardzo przykra, bo widzę, że na poziomie państwa członkowskiego, które jest liczne, jest ludne, po prostu nie ma zainteresowania w ogóle wdrażaniem tego.
Adam, a dlaczego się nie zgadzasz z tym?
Zgadzam się. To jest strasznie trudne, bo świat się rozwija za szybko i ta technologia rozwija się za szybko. I przepisy nigdy nie nadążą. I no, możemy zawsze być reaktywni, tak? Chyba że mamy wizjonerów, którzy powiedzą, co będzie ważne za 3 lata. Znajdźcie kogoś, kto 3 lata temu powiedział, że w 2023 chatboty będą na topie. Tak? Wszyscy myśleli, że będzie jakieś NFT, czy cokolwiek innego, inny buzzword. Kto przewidzi buzzword na rok przyszły, ten może zarobić nieograniczoną ilość pieniędzy, bo te spółki skaczą w górę, w dół, w zależności od tego, co w mediach akurat wyskakuje. Więc my nie wiemy, co będzie w przyszłym roku, a procesy legislacyjne no, nie zajmują miesięcy, tylko lata. A na dokładkę jeszcze, o ile porównujemy znowu rynki demokratyczne z autorytarnymi, to w świecie autorytarnym ktoś powie, tak ma być i tak jest, a w świecie demokratycznym słuchamy tych opinii, ale czyje są jeszcze te opinie? To warto zauważyć, to też już Gosia trochę chyba sugerowała, że mamy przecież wielkie korporacje, tak? Więc to nie jest tak tylko, że politycy podejmują decyzje. Przecież no, wydaje mi się, że politycy są bardziej wykonawcami jakichś decyzji, które dostają od lobbystów, którzy naprawdę no, spędzają mnóstwo czasu, wysiłku, energii i pieniędzy na to, żeby wpłynąć na to, jakie te regulacje przyjmą kształt, bo one decydują o tym, kto ile na tym zarobi. W związku z czym to nie jest przypadek, że te plany wdrożenia regulacji sztucznej inteligencji w Europie sięgają na kilka lat naprzód, bo gdybyśmy je wdrożyli dzisiaj, no to przecież zatrzymalibyśmy rozwój biznesu, co byłoby takie straszne dla tych wielkich korporacji, które planują na tym zarobić miliardy. Więc no, nie chcę tutaj budować teorii spiskowych, że to korporacje rządzą światem, ale de facto w naszym świecie to korporacje rządzą światem, a nie partia, tak jak w Chinach. Więc to też powoduje, że te tarcia między politykami, interesami, wyborami i głosowaniami i pieniędzmi tych korporacji, które mają interes w tym, żeby te regulacje były takie, a nie inne, no to zajmuje czas, zanim ustalą jedno wspólne stanowisko. No i tak potem jest efekt tego, że często te przepisy nie są na tyle restrykcyjne, żeby mieć na interesie głównie dobro obywateli, ale gdzieś starają się to pogodzić, tak, żeby firmy dalej mogły się rozwijać, gospodarka mogła rosnąć, a obywatele byli jeszcze przy tym wszystkim w miarę nieposzkodowani. To nie jest łatwe do pogodzenia.
Tak, Adam poruszył tutaj temat, który dla mnie jest bardzo istotny w pracy, bo ja bardzo często poruszam temat lobbingu wielkich firm technologicznych, które po prostu aktywnie zmieniają prawo, w którym się poruszamy. I właśnie odnośnie AI Aktu, wielkie firmy technologiczne już w pewnym sensie zadziałały i wylobbowały osłabienie zapisów o systemach wysokiego ryzyka. Szereg systemów, które który miał być klasyfikowany jako systemy wysokiego ryzyka, nie będzie już tak klasyfikowany. I właśnie takim dobrym przykładem działalności lobbyingowej jest Samuel Altman, który jest szefem firmy OpenAI. On był w ogóle w Polsce przyjęty podczas swojej wizyty w Warszawie, jakby bóstwo spłynęło z niebios na maluczkich i tylko było trzeba obserwować, jakie dary zdecydujemy mu się okazać. Przywiózł nam oczywiście również polskich pracowników, żebyśmy mogli się dowartościować i przekonać się, że Polacy nie są wcale tacy najgorsi, jednak coś potrafimy, do czegoś się nadajemy. I to wszystko było takie, bym powiedziała, strasznie kolonialne. Ja też właśnie często mówię, że Polska jest cyfrową kolonią i ta wizyta Altmana doskonale to pokazuje, że my klękamy przed bogami z Doliny Krzemowej i zgadzamy się w zasadzie na wszystko w zamian za obietnicę jakiejś inwestycji. On oczywiście obiecał, że w Polsce będzie inwestycja, która zatrudni, nie pamiętam ile, nie wiem, czy Adam, ty pamiętasz, czy to było kilkadziesiąt, czy ponad 100 osób, to już nie jest teraz ważne, ale Altman wylobował skutecznie w Parlamencie Europejskim właśnie osłabienie zapisów w AI Akcie w taki sposób, żeby jego produkty nie znalazły się na tej liście systemów wysokiego ryzyka. Mamy zatem możliwość uniknięcia nowych obowiązków, które AI Act będzie narzucał firmom dostarczającym usługi oparte o AI. Mamy znacznie mniejszą uwagę poświęconą temu, jakie dane osobowe i jak takie modele przetwarzają oraz jak mogą oddziaływać na nasze społeczeństwo, tak? Bo już wiemy o tym, że duże modele językowe nie są zaprojektowane tak, żeby mówić prawdę, tylko żeby brzmiały przekonująco. I to jest przede wszystkim główny problem z nimi. One są zabawką, która w rękach aktorów nastawionych na manipulację społeczeństwem mogą okazać się całkiem niebezpieczną rzeczą. I ja zadałam podczas jednej z dyskusji takie pytanie przedstawicielowi Ministerstwa Cyfryzacji, to był pan pułkownik Wojewoda, czy Polska jest przygotowana mentalnie na nadejście ataków polegających na zatruwaniu zbiorów danych, które będą używane w rozwiązaniach obejmujących algorytmy w sferze publicznej, w administracji. I odpowiedź, którą otrzymałam, była dla mnie zdumiewająca, bo pan wojewoda powiedział mi, że obecnie takie ataki to jest pisanie palcem po wodzie i to jest dosyć nierealne, tak? Ale one kiedyś będą i wtedy będzie trzeba być na to przygotowanym, ale obecnie to nie jest w ogóle jakby rozważane, to nie jest w sferze zainteresowania resortu, a jednocześnie powiedział mi, że przecież szereg takich systemów podejmujących decyzje, oczywiście rewidowane przez człowieka, jest już w Polsce w administracji wykorzystywane. Kiedy go zapytałam, ile i jakich, to powiedział, że w tym gronie na to pytanie nie odpowie. Okej, rozumiem, natomiast jest to taka, bym powiedziała, trochę niefrasobliwość, tak? Mówić mi, że nie jesteśmy przygotowani na ataki związane z data poisoning, a z drugiej strony chwalić się, że wykorzystujemy takie systemy algorytmiczne i to już tam w ogóle hula i podejmuje decyzje na jakichś szczątkowych etapach procesów, które gdzieś tam potem ktoś zatwierdza, bo czas na zatwierdzenie takiej decyzji, wiadomo, urzędnicy mają mnóstwo pracy, tak? I nikt się nie będzie zastanawiał 100 lat, czy ten algorytm podjął dobrą decyzję, czy nie, tylko po prostu przeważnie założy, że tak, no bo jak to jest takie dokładne i tak ma super działać, no to klepnę tę decyzję następna, dobra, tak? Bo ja muszę dzisiaj wyrobić limit, bo naczelnik się na mnie wpieni, że ja znowu nic nie zrobiłem, czy nie zrobiłam w tej robocie. I tak to w praktyce wygląda. Natomiast lobbying Altmana pokazuje, że my jako Europa jesteśmy strasznie podatni, bo nam ciągle można wcisnąć bajeczkę o inwestycjach, o miejscu pracy, o wciągnięciu partycypacji Europy w rozwoju kluczowych technologii i tak dalej, bo my jako Europa swoich nie mamy. Paradoksalnie te regulacje, które są fajne, które chronią użytkowników, one, i tutaj niestety muszę oddać pewną prawdę biznesowi, one doprowadziły do tego, że biznes w Europie albo się nie rozwinął w pewnych aspektach, albo się rozwijał znacznie wolniej, czy nadal się rozwija znacznie wolniej, bo Amerykanie robią co chcą, tak? Oni po prostu biorą sobie dane osobowe swoich obywateli, mielą to wszystko, w ogóle się niczym nie przejmują i dlatego mamy potęgę OpenAI i innych firm, a dlatego mamy mizerię w Europie i służalczość państw takich jak Polska względem Big Techów czy innych graczy z Doliny Krzemowej. To są bardzo złożone kwestie, których obecnie nie da się łatwo rozwiązać, bo musielibyśmy zmienić wydarzenia z przeszłości, a takiej mocy nie mamy. Możemy tylko mądrze projektować polityki cyfrowe w kolejnych latach, możemy inwestować w rozwój firm u siebie, bo warto też powiedzieć sobie o jednym. Budżet USA na rozwój sztucznej inteligencji jest ogromny, ale ograniczony. I dla kontrastu znowu wejdźmy do Chin. Budżet na rozwój AI w Chinach jest ogromny i nieograniczony. I to jest znowu punkt, kiedy państwo autorytarne bierze nad nami górę, nad naszymi mechanizmami demokratycznymi, które są słuszne i sprawiedliwe, ale u nas mamy ograniczenia, tak, w wydatkowaniu w sferze budżetowej, a w Chinach nie mamy tych ograniczeń, więc ostatecznie dlatego właśnie Chiny są zdecydowanie większym zagrożeniem i przeregulowanie, niemądre przeregulowanie z punktu widzenia Europy też jest zagrożeniem. Bardzo trudno jest znaleźć w tym wszystkim balans. Ja skłaniam się do opinii takiej, że nie jesteśmy w stanie nadgonić Stanów Zjednoczonych biznesowo jako Europa i powinniśmy skupić się na tym, żeby ochronić prawa obywatelskie, ochronić prawa człowieka w przestrzeni cyfrowej, a to właśnie mogą nam dać regulacje i na tym powinniśmy się koncentrować, bo niestety Big Techy nie tylko Polska, ale inne kraje w Europie po prostu traktują jak swoje kolonie.
Adam, a ty jesteś raczej zwolennikiem czy przeciwnikiem takich ostrych regulacji, szczególnie jeśli chodzi o kontekst europejski?
To ja zależy, jaką czapeczkę akurat mam na głowie. Bo ja też jestem przedsiębiorcą, więc wolałbym mniej regulacji i też jestem konsumentem i wolałbym jednocześnie więcej. To jest trudne pytanie, bo trudno jest to wyważyć tak, żeby nie wpaść w tę pułapkę, o której też Gosia wspomniała, że odpowiedzmy sobie na pytanie, tak? Dlaczego w Europie nie mamy Facebooków i innych tego typu startupów, które stały się tymi jednorożcami wartymi miliardy dolarów? Mamy dwa, może trzy, mamy Skype'a czy jakichś pośredników finansowych. W Stanach ten rynek wygląda zupełnie inaczej. A teraz pytanie, czy chcemy za cenę posiadania kilku dużych, potężnych startupów technologicznych, które zmienią świat, zrezygnować na przykład ze swojego prawa do prywatności i ochrony naszych danych osobowych? Przecież jak ja rozmawiam z Amerykanami odnośnie tego, jak wygląda ochrona danych osobowych, oczywiście Amerykanami poza Kalifornią, bo tam już zaczęli coś robić, to oni łapią się za głowę i mówią, ale jak możesz w ogóle robić biznes w kraju, w którym nie wolno ci wziąć danych klienta i zrobić z nimi to, czego właśnie zamierzasz z nimi zrobić? Przecież oni by nie mieli żadnego Ubera, Airbnb czy którejkolwiek z tych spółek, gdyby musieli przestrzegać europejskich przepisów. Ale to wychodzi daleko poza technologię, tak? Nie wiem, na przykład bezpieczeństwo żywności. W Europie, żeby dodać cokolwiek do produktu, który potem wkładamy do lodówki, to trzeba naprawdę skończyć kilka kierunków studiów i zatrudnić kilkudziesięciu ekspertów, którzy to sprawdzą pod każdym kątem, z każdą listą regulującą, co możemy jeść, a czego nie możemy. A w Stanach po prostu robią, tak? I dopóki nie jest zakazane, to jest dozwolone i jazda. Więc to jest zupełnie inna filozofia, która faktycznie przyczynia się do rozwoju biznesu, tam gdzie te regulacje są dużo słabsze, ale też no jednak sprawia, że obywatele są dużo mniej chronieni. I na przykład dla Amerykanów jest zupełnie normalne, że nie dostają od swojego sklepu informacje, no to gratulacje, że jesteś w ciąży, tu masz ofertę ubrań dla niemowląt, a nie wiem, na przykład rodzice, którzy widzą ten list, jeszcze nie wiedzą, że ich córka jest w ciąży, tak? Więc, a sklep już wie, bo przeanalizował jej zakupy. Tak samo jak ludzie zadają potem pytanie, teraz jest jakieś nowe cudowne lekarstwo na otyłość w Stanach. Jakiś sklep opublikował informację, no my wiemy, że ludzie, którzy kupują to lekarstwo, kupują potem mniej słodyczy i mniej napojów słodzonych i natychmiast akcje producentów słodyczy i napojów słodzonych spadają w Stanach. A skąd sklep wie? No przecież nie wolno analizować zakupów farmaceutycznych na przykład w Stanach tak szczegółowo. No ale jakoś wie. W Europie jak powiemy ludziom, że nie wiem, ich zakupy kartami kredytowymi są wszystkie mapowane i analizowane i to są dane, które się normalnie kupuje, tak? Ile kupiono, nie wiem, Big Maców w Warszawie w zeszłym roku? Proszę uprzejmie, są te liczby na rynku do kupienia. To ludzie robią wielkie oczy, Jezus Maria, ale my jesteśmy monitorowani. Amerykanie mówią, no dobrze, no i? Tak więc żyjemy w zupełnie innych światach, płacimy cenę nieco mniejszego rozwoju technologicznego i mniejszego tego progresu, ale czy warto? No, ja jako konsument mówię, warto. Wolę, żeby moje dane były lepiej chronione, moja prywatność lepiej zabezpieczona przez państwo, bo to jedyny gwarant, żadna firma mi tego nie zagwarantuje, bo może mnie oszukać bez konsekwencji.
A czy my jesteśmy w stanie to wytłumaczyć ludziom, że to jest wartość? Wiesz, no bo...
Myślę, że Europejczycy to dobrze rozumieją, bo potem robią wielkie oczy, jak słyszą, że w Stanach można tymi danymi normalnie handlować. Akurat tą świadomość prywatności w Europie mamy całkiem sporą. W drugą stronę to gorzej działa. Tak Amerykanie nie rozumieją, jak to działa u nas. My raczej zaakceptowaliśmy to, że jest tak, jak jest, a przeciętnemu Europejczykowi nie przeszkadza to, że Facebook jest amerykański, czy że Airbnb jest amerykański. Kupuje, korzysta, nawet nieświadom tego, jak jego dane potem są przetwarzane. Nie boli go to.
Ja też chciałam dodać, że myślę, że i moja, i Adama działalność przyczynia się znacznie do zwiększenia tej świadomości. I to też, Jakubie, czy jesteśmy w stanie uświadomić to ludziom? Ja myślę, że tak, z tego względu, że ja już widzę efekty swojej działalności. Dostaję realne listy, dostaję realne wiadomości od osób, które pod wpływem moich treści, artykułów, mojej pracy zmieniły zdanie na jakiś temat, tak? To znaczy nie zainwestowały na przykład w chińskiego robota sprzątającego albo w obrączkę, która zachowuje się jak smartwatch i mierzy po prostu wszystkie parametry życiowe. I to są decyzje na poziomie konsumenckim, które ktoś podejmuje, wymienia chiński telefon na inny, nie korzysta z niektórych usług. W ogóle zrobiłam całą akcję wokół uświadamiania na temat zagrożeń związanych z aplikacjami do śledzenia zdrowia reprodukcyjnego. To jest segment, który jest wśród kobiet bardzo popularny, z tego względu, że osoby miesiączkujące po prostu muszą sobie gdzieś zapisywać informacje o swoim cyklu. My kiedyś to robiliśmy w kalendarzykach, które mają bardzo złą reputację i są obśmiane, bo wiadomo, że żyjemy w państwie, które no i nie jest jeszcze państwem wyznaniowym, ale nie brakuje mu tutaj dużo. I kalendarzyk się kojarzy jednoznacznie, aplikacja jest fajna, nowoczesna, przypomni sama, kiedy będzie kolejna miesiączka i tak dalej, przypomni, kiedy jest owulacja, można sobie różne rzeczy sprawdzić, ale okazało się, że kilka takich najpopularniejszych darmowych programów do monitorowania miesiączki po prostu przekazywało te dane Facebookowi, Google'owi i innym big techom, tak? I nagle budzimy się w rzeczywistości takiej jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ubiegłym roku Sąd Najwyższy zniósł precedens legalizujący aborcje na poziomie federalnym i natychmiast powstało prawo do wprowadzenia zakazu aborcji na poziomie poszczególnych konserwatywnych stanów i te konserwatywne stany z tego skorzystały. Mamy więc kilkanaście stanów penalizujących aborcje w różny sposób i okazało się, że dane o zdrowiu reprodukcyjnym, które z aplikacji do monitorowania miesiączki były skupowane przez data brokerów, są po prostu do kupienia razem z profilami kobiet, które te dane wygenerowały i można sobie na przykład sprawdzić łatwo, kto przestał miesiączkować, bo zaszedł w ciążę, a potem się udał na podstawie danych z map Google'a do kliniki umożliwiającej wykonanie aborcji w innym stanie, tak? I my już wiemy o tym, że dane pozyskane w ten sposób zostały wykorzystane do oskarżenia kogoś o dokonanie aborcji. Ten proces się dalej toczy, ta dziewczyna nie została jeszcze skazana, ale wiemy już o tym, że cyfrowy dowód pozyskany właśnie w ten sposób, zakupiony od data brokera, po prostu stał się dowodem pozwalającym na karanie tego, że osoba chciała skorzystać ze swoich praw reprodukcyjnych i wyjechała do stanu, gdzie dokonywanie takiego zabiegu przerywania ciąży było nadal legalne. Czyli to już jest naruszenie prywatności i wykorzystanie naszych danych do rzeczy, która naprawdę powinna otworzyć oczy znacznej części populacji, a być może i jeszcze większej, bo myślę, że wielu facetów absolutnie by nie chciało takiego nieszczęścia dla swojej czy żony, czy partnerki, czy córki i dać do myślenia, tak? Bo to już nie chodzi tylko o to, że będziemy mieli, nie wiem, droższe ubezpieczenie, bo jemy Big Maci i stołujemy się źle i mamy ryzyko choroby serca, ale tutaj chodzi o to, że mogą zostać podjęte przeciwko nam realne działania, które doprowadzą po prostu do naruszenia naszych wolności osobistych, a że władza, która skręca w autorytaryzm, nie ma zamiaru się zatrzymać, no to myślę, że tym bardziej powinniśmy wziąć to pod uwagę.
Adam, chcesz coś dodać do tego?
Nie, myślę, że Gosia tutaj wyczerpała to zagadnienie.
Dobra, bo chcę was jeszcze zapytać tak obrazowo, co zmieniają te regulacje? W sensie, jeżeli patrzymy na Europę, albo konkretniej na Unię Europejską i obecnie te, no, prowadzone są rozmowy, wiemy, że jest perspektywa pewnie długoterminowa, pewnie kilku lat. Co ma szansę się zmienić po ich wprowadzeniu? Wiecie, żebyśmy poczuli tak naprawdę, jaki stan mamy obecnie, co nam grozi aktualnie i jak te regulacje mogą zmienić nasze życie, no, w tę dobrą stronę.
Ja mam wielką nadzieję, że pojawi się regulacja, która jest już z tego, co Gosia opowiadała, w Chinach. Czyli tak, mam nadzieję, że chińska regulacja zostanie przeniesiona do Europy. Powiedziałem to głośno i na nagraniu. Która wymusza oznaczenie w generowanych materiałach informacji, że one są wygenerowane. Ja nie widzę jeszcze dzisiaj masowego zastosowania takich generowanych materiałów w manipulacji przestrzeni publicznej, natomiast łatwość, z jaką można to zrobić, powoduje, że prędzej czy później one się pojawią na dużo większą skalę niż dzisiaj. I ja na razie znalazłem jeden przykład, gdzie przestępcy wygenerowali sztuczną przemowę pana premiera namawiającego do inwestycji w materiały, które polegają na wyłudzeniu pieniędzy od ludzi. Ale łatwość, z jaką można wygenerować kolejne 20-30, spowoduje, że to będzie. Ja kiedyś mówiłem, że tego długo nie będzie, bo przestępcy czy manipulatorzy, dezinformatorzy dzisiaj nie generują sztucznych materiałów najczęściej, tylko biorą już materiały istniejące i po prostu dają inne podpisy. W innym języku na przykład materiał jest i nikt go nie rozumie, więc czyta napisy i myśli, że tam ktoś powiedział właśnie coś innego, albo przedstawia się jakieś zdjęcie w innym kontekście, przenosi się zdjęcie z Syrii do Turcji i już jest, wszystko pasuje, tak? Więc często ta manipulacja dzisiaj nie polega jeszcze na tym, że jest wygenerowany materiał w 100% fałszywy. Natomiast on będzie. Był chyba jeden przypadek, próba manipulacji kursami akcji w Stanach, gdzie pokazano zdjęcie z rzekomej eksplozji w Pentagonie, wygenerowane całkowicie sztucznie i faktycznie na chwilę giełda amerykańska skoczyła, bo boty, automaty, które czytają te newsy, zobaczyły newsa na Twitterze, wybuch w Pentagonie, news negatywny, sprzedajemy, więc poleciało trochę w dół, kto wiedział, że poleci, ten zarobił. I to będzie, więc jeżeli pojawi się faktycznie obowiązek, żeby każdy automat generujący takie treści dodawał ten znaczek, że to jest wygenerowane przez automat i że to jest sztuczne, to byłoby super. Tylko tu jest problem, że teraz, tak jak mamy na przykład, nie wiem, zakaz produkowania fałszywych dowodów tożsamości w Polsce. Od paru lat już mamy, kiedyś nie było. Teraz już mamy, na szczęście. No i co zrobiły sklepy produkujące fałszywe dowody tożsamości? No przyniosły się poza Unię, tak? I dalej je produkują i dalej je sprzedają, tylko są jakby poza zasięgiem. Więc to, co trzeba zrobić niestety, to zrobić regulację globalną, co jakby podnosi próg trudności i wdrożenia pewnie o kilka rzędów wielkości, bo teraz się będą musiały Ameryka dogadać z Rosją, Chinami i Iranem, co raczej się szybko nie wydarzy z oczywistych powodów. No ale jak będzie zakaz generowania materiałów bez oznaczeń w Unii Europejskiej, to ludzie będą je generować w Stanach i dalej publikować. Jak będzie w Stanach i w Europie, to będą je generować w Rosji i dalej je publikować. Dostawca usług zawsze się gdzieś znajdzie, który weźmie pieniądze za to, że można ominąć jakiś zakaz. Więc to jest ten problem, że jeżeli chcemy jakoś ograniczyć to, co się będzie działo, to musimy to robić globalnie i to musi być we wspólnym interesie wszystkich krajów na całym świecie, co do tej pory no, nie sprawdza się najlepiej, eufemistycznie rzecz ujmując.
Całkowicie się zgadzam z Adamem, a osobom, które by chciały się dowiedzieć, jak skutecznie wprowadzić odpowiedzialność za materiały generowane przez AI, ale nie chce im się czytać mojej analizy, to przedstawiam tutaj wersję głosową Too Long Didn't Read, która obejmuje to, że mamy penalizację na kilku poziomach. Mamy penalizację firmy, która wypuściła narzędzie do generowania deepfake'ów, ale to narzędzie nie posiada wbudowanej funkcji automatycznego oznaczania. Mamy penalizację dla użytkownika, który nie oznaczył, używając narzędzia, które takiej funkcji nie ma. I mamy penalizację dla sieci społecznościowej, która hostuje taki materiał i nie wymusiła na użytkowniku oznaczenia. Czyli mamy obwarowanie tego penalizacją tak naprawdę ze wszystkich stron. I ciekawe jest to, że w Chinach odpowiedzialność za deepfake'a ponosi nie tylko user, który go stworzył, ale też właśnie firma, która dostarczyła narzędzie do stworzenia takiego materiału i dlatego to ma być niby skuteczne. Nie wiemy, jak z tą skutecznością jest, bo na razie mieliśmy parę pokazowych procesów, ale takich naprawdę pokazowych, że nie trzeba o nich mówić, bo to było aż żenujące. Natomiast ja sama się bardzo przyglądam dezinformacji i manipulacjom wokół wojny izraelsko-palestyńskiej. To jest teraz taki temat, na który siadłam i jestem ciekawa, czy tutaj będziemy mieli do czynienia z tego rodzaju rzeczami, bo jak na razie to widzieliśmy Putina i Ławrowa którzy nagrania przedstawiające tych polityków z jakichś konferencji, które w przeszłości się odbywały, zostały po prostu wzięte i został do nich domontowany deepfake'owy głos, który mówi zupełnie co innego niż mówiły te postaci. To można, jeżeli ktoś rozumie po rosyjsku, to można to odczytać z ruchu warg na nagraniu i to się nie trzyma specjalnie kupy, ale już takie manipulacje właśnie się pojawiły, że Putin wyraża wdzięczność Hamasowi za to, że był ten atak na Izrael i tak dalej. I jest to oczywiście rozgrywane w kontekście wojny na Ukrainie i to jest, myślę, taki ciekawy wektor, gdzie te deepfake'i mogą się wkrótce pojawić.
I tym miłym akcentem, waszą zgodą, chcieliśmy wam bardzo serdecznie podziękować za tą arcyciekawą rozmowę i za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. Bardzo wam dziękujemy.
Dzięki.
Dziękuję serdecznie i myślę, że w wielu kwestiach byśmy się mogli dalej zgadzać.
A my zawsze liczymy na małą kłótnię, ale...
No trochę może, prowokujemy, może... ale nie natrętnie, tylko tak dopytujemy, a może...
Mamy wystarczająco kłótni w kraju, zróbmy trochę zgody dla odmiany.
To jest fakt. Dobrze, że się zgadzacie i myślę, że ten temat tak naprawdę... No będziemy do niego wracać, będziemy was jeszcze pewnie nie raz zapraszać.
A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym naszym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja i powstaje cała Outriders, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich, część z was zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynię i dziękuję. Przemkowi Szałajowi, Adriannie Pierścionek-Podogrodzki, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Katarzynie Peters, Joannie Marks, Danielowi Jadczakowi, Urszuli Zinserling, Annie Araucz, Damianowi Kasjanowi, Bartkowi Fischerowi, Dominice Szuchowskiej, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi, Ziemowitowi Gardynikowi i Pawłowi Piaseckiemu. Jak słychać, ta lista rośnie, co bardzo nas cieszy i bardzo dziękujemy. Zachęcam was wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Sami decydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia w kolejnym tygodniu.